Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam serdecznie w naszym studiu pana profesora, doktora habilitowanego Kazimierza Wiatra, który jest senatorem, także przewodniczącym Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dodam, że senator z Tarnowa i ziemi tarnowskiej, a zawodowo jestem profesorem informatyki, zajmuję się zarówno w sterowaniem komputerowym w przemyśle, jak również akceleracją obliczeń komputerami wielkiej mocy obliczeniowej, rekonfigurowalnymi systemami przyspieszającymi obliczenia, także stąd
i ma pan najnowocześniejszy komputer w Polsce.
Tak, jestem dyrektorem Cyfronetu, w którym jest i pracuje najszybszy w Polsce komputer dla potrzeb nauki polskiej. Tam są liczone nowe leki, nowe materiały, wyniki badań fizycznych, chemii kwantowej.
Także na pewno ta wiedza się przyda, to doświadczenie pańskie w dzisiejszym temacie, a temat to zagrożenia wychowawcze XXI wieku. Ten XXI wiek już jest inny niż XX.
To znaczy, trzeba powiedzieć, że już ostatnie trzy dekady, co najmniej trzy dekady XX wieku, to niezwykle dynamiczny rozwój techniki i technologii. Wiemy, że na przestrzeni naszej cywilizacji jednak ten ciągły rozwój następował, natomiast dynamika niezwykła, dynamika ogromna, a w szczególności skutkująca tym, że obecnie jesteśmy na etapie budowy społeczeństwa informacyjnego i tutaj trzeba dodać, że dla wielu osób oznacza to, że społeczeństwo informacyjne to jest takie, że każdy ma dostęp do internetu szerokopasmowego, że każdy ma komputer, że każdy ma telewizję wysokiej rozdzielczości. Nic bardziej mylącego. Prawidłowa definicja społeczeństwa informacyjnego mówi, że to jest takie społeczeństwo, w którym co najmniej połowa obywateli tego społeczeństwa zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy. Okazuje się, że właśnie wkraczamy w epokę, w której najcenniejszym towarem będzie wiedza, jej wytwarzanie i przetwarzanie. Oczywiście powstaje pytanie, na ile my jako Polska jesteśmy na to przygotowani i na ile będziemy w tym uczestniczyć. Następuje podział, światowy podział pracy, że te najbogatsze państwa będą zajmowały się wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy, te słabsze będą produkowały zaawansowane technologicznie produkty, no i te najbiedniejsze będą się zajmowały wydobywaniem kopalin i rolnictwem. I dlatego tak ważne jest, o czym wielokrotnie także i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja jest mówione, że edukacja i wychowanie jest niezwykle ważne. Edukacja, dobra edukacja, a stąd też ta troska, czy sześciolatki do szkoły zapewnią nam dobrą edukację, czy te sześcioletnie dzieci są w stanie przeprowadzać analizę i syntezę wiedzy, którą jej się przekazuje, bo przecież przekazywana wiedza jest tylko pretekstem do rozwoju intelektualnego, a nie tylko, żeby umieć liczyć i pisać. Oczywiście trzeba tutaj też powiedzieć o tym, że wielokrotnie było wiele protestów na temat ograniczania lekcji historii, ale przecież w tej chwili w szkole także się ogranicza inne przedmioty, chemię, fizykę. I trzeba tutaj powiedzieć, jako informatyk mogę powiedzieć, że absolwent szkoły średniej, który miał mało lekcji historii, będzie gorszym informatykiem. A historyk, który miał mniej fizyki, będzie gorszym historykiem, ponieważ chodzi o to, żeby młodzież, żeby absolwenci polskiej edukacji byli wszechstronnie przygotowani i dopiero potem się specjalizowali. Oczywiście jest problem gimnazjów, tam są za krótkie te cykle szkoleniowe, ale to, no i programy, to jest oczywiście ważna sprawa. Natomiast mówiąc o wychowaniu, także wychowanie w XXI wieku, trzeba powiedzieć, że trzeba tutaj myśleć o wychowaniu w ujęciu holistycznym, czyli wszechstronnym. Nie tylko rozwój wiedzy i intelektu, ale także rozwój manualny, rozwój fizyczny, a przede wszystkim, o czym się bardzo często zapomina, rozwój emocjonalny, rozwój formacyjny, etyczny. To wszystko ma wpływ, to jest, tworzy pewien monolit, prawda? To nie jest tylko kwestia tego, że będziemy mieli mądry naród, że będą dobre rodziny, ale to się przekłada na sukcesy naukowe, na sukcesy gospodarcze. To wszystko jest niesłychanie ze sobą powiązane. I oczywiście trzeba powiedzieć, że wychowanie jest procesem bardzo trudnym. To jest nawet w idealnych warunkach dobre wychowanie, to jest trudny proces. Dlatego, żeby dobrze wychowywać, no jest potrzebna jakby zgoda społeczna, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby dobrze wychowywać, bo nie wychowują tylko rodzice, księża i nauczyciele. Wszyscy, pani w sklepie, kierowca autobusu, wszyscy mają wpływ na wychowanie. Teraz oczywiście pojawiły się nowe trudności cywilizacyjne. Coraz więcej rodziców pracuje, mamy pracują, a poza tym mamy telewizję, mamy komputery i to wszystko się zmieniło niezwykle. I przy czym trzeba powiedzieć tak, że jeśli chodzi o stan zagrożeń wychowawczych XXI wieku, to z jednej strony mamy pewne trudności obiektywne, ale z drugiej strony spotykamy się też jakby z celowymi działaniami destruktywnymi, tak? Czyli sześciolatki do szkoły, to jest taki przykład, seksedukacja, to jest taki przykład, filmy. No, filmy nie bardzo wiadomo dla kogo produkowane, bo filmy z dużą ilością seksu i agresji nawet dla dorosłych nie są niczym dobrym. A co dopiero, jeśli to oglądają dzieci. Niszczenie rodziny, jakby celowe osłabianie wartości akceptowanych przez społeczeństwa. Odsuwanie rodziców od wychowania. Tutaj coraz więcej na tym polu jakby się dzieje. Zresztą rodzice są zmęczeni, zapracowani, niekoniecznie też walczą o to, ale to nie może być tak. Pierwsze prawo do wychowania mają rodzice. I oczywiście to, co w ogóle się dzieje w mediach, prawda, to wszystko to są jakby takie działania celowe, które powodują, że to wychowanie staje się jeszcze trudniejsze, że ta rola rodziców, nauczycieli, księży jest bardzo trudna. Do tego trzeba dodać, że oczywiście nastolatek, on jakby chętniej sięga do autorytetu rówieśników, prawda, że on szanuje rodziców, księży i nauczycieli, ale ci rówieśnicy są ważni. No i tu oczywiście organizacje wychowawcze, takie jak harcerstwo, czy różne kółka parafialne, czy wszystkie inne działania, a z drugiej strony, jeżeli my mamy internet, mamy komputer, to ci młodzi ludzie się zamykają, już nie bardzo chcą się spotykać ze sobą i ten wpływ rówieśniczy staje się coraz słabszy, już nie mówiąc o tym, że no, ja zawsze protestowałem przeciwko likwidacji szkół, nawet tych małych, bo ktoś mówi, nie opłaca się. Tylko że jakoś tak się zdarza, że są pieniądze na walkę z patologiami, ale na promocję dobra nie ma pieniędzy, a wiemy, że w tych szkółkach małych zajęcia pozalekcyjne się odbywają. Często w tej miejscowości to jest jedyne miejsce, gdzie coś się dzieje, taka rola kulturotwórcza. I oczywiście w tym miejscu dochodzimy do tych zagrożeń wychowawczych XXI wieku, które wprost wynikają z techniki i z technologii. Wydaje się, że mówimy o tych zagrożeniach cyberprzestrzenią, największym zagrożeniem jest uzależnienie się od internetu i od komputera. To znaczy młodzi ludzie spędzają coraz większą ilość czasu, to nie jest tylko w Polsce, to na całym świecie się dzieje, ogromną ilość czasu spędzają za klawiaturą komputera. To są gry, to jest przeglądanie zawartości internetu, to jest jakby rozmowa zdalna z kolegami, z koleżankami. I tutaj się zaczynają następne elementy tego, czyli treści, co w tym internecie się znajduje. Wiem, że tam jest wiele treści demoralizujących, niewłaściwych, nieprzeznaczonych, ale także jest duża anonimowość tych młodych ludzi. Ta anonimowość generuje agresję, prawda? Nawet tutaj mam takie cyberbullying, czyli jakby agresja słowna wynikająca z anonimowości. I jakby taka nawet trochę podwójna osobowość, że ten człowiek w klasie, w rodzinie jest normalny, a w tym internecie agresja, prawda? Bo nikt nie wie, kto on jest, prawda? Już nie mówię o takich zjawiskach jak cyberseks, prawda? Zarówno poszukiwanie partnerów, jak i nowa forma czegoś, co dawniej się nazywało seksem przez telefon, prawda? To się niestety rozwija. Gry sieciowe, też związane z rozwojem agresji, z podświadomością pewną, budową podświadomości. No ta anonimowość tu jest oczywiście bardzo niedobra, ale także, no, nie kradnij, prawda, mamy w dekalogu. Wiemy, że młodzi ludzie kopiują pliki audio, wideo, krakują programy. No to są trudne sprawy i wydaje się, że takie nawet jest trochę społeczne przyzwolenie, no, że to można. Oczywiście bardziej wyrafinowani młodzi ludzie, dla których komputer jest jak narkotyk, potrafią się włamywać do innych komputerów, rozsiewać wirusy, prawda, czy niszczyć komuś różne programy. Oczywiście, że profesjonalne serwisy powinny się przed tym bronić, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma już takiego bakcyla, żeby działać negatywnie, wiąże się to z różnymi wyłudzeniami, fałszerstwami internetowymi, także trzeba powiedzieć, że pojawiła się coraz większa liczba rozwodów związanych z komputerem i internetem, tak? To znaczy albo jeden z małżonków poznał kogoś przez internet, albo po prostu tak się zapamiętał w tym uzależnieniu, że zaniedbał drugiego małżonka, zaniedbał rodzinę i kończy się rozwodem. I są opracowania naukowe w tym zakresie. Zresztą też muszę powiedzieć, jak mówiło się o tym internecie szerokopasmowym dla każdego, i że to jest wykluczenie cyfrowe. Otóż niedawno recenzowałem taką książkę właśnie z socjologii, psychologii i informatyki, gdzie jeden z profesorów pisał o bewykluczeniu, czyli osoba, która odszukuje jakieś hasło w internecie i wierzy temu, co tam jest napisane, nie sprawdzi w innym źródle, w dwóch, trzech innych, to jakby sam się wyklucza z pewnego obiektywizowania tej wiedzy. Oczywiście są też pewne zagrożenia związane z uzależnieniami cywilizacyjnymi. To są uzależnienia nowe, uzależnienie od telefonu komórkowego, prawda? Uzależnienie od nadmiernej pracy. No, młodzi ludzie są tacy, którzy wcześniej zaczynają pracować i dla nich ta praca staje się celem samym w sobie. Zapominają o wszystkim innym, szczególnie jak to jest ciekawa praca, bo tak to bywa. Ja muszę powiedzieć, że czytałem takie opowieści z Doliny Krzemowej, to jest siedlisko, prawda, główna kwatera rozwoju technologii komputerowych, że ci ludzie tam pracują po 20 godzin i po prostu po paru latach no, albo umierają, albo źle kończą, schorowani, ale to, bo to działa jak narkotyk, ta właśnie praca. Oczywiście zakupy przez telefon, no i inne elementy, ale żeby tutaj ten dopełnić tego obrazu, to trzeba powiedzieć jeszcze o tych zagrożeniach wychowawczych starych, które pozostały, tak. Alkohol, narkotyki i tutaj trzeba powiedzieć, że stare zagrożenie, ale w nowym wydaniu, ponieważ dostępność narkotyków, dostępność alkoholu jest nieporównanie większa niż to było w przeszłości. Oczywiście nikotyna, dziewczęta bardzo dużo palą. Dawniej to było nie do pomyślenia, żeby, ja pamiętam jak moi rodzice, no to mówili o tym, kobieta, która paliła na ulicy, czy była pijana, to w ogóle było nie do pomyślenia. Oczywiście różnego rodzaju dopalacze, ale też na przykład emigracja, prawda? Czyli emigracja rodziców, emigracja młodych ludzi. Młodzi ludzie jadą za granicę, są wyrwani ze środowiska, nie mają rodziny, nie mają wsparcia. To są niezwykle trudne rzeczy. Oczywiście nadmierna konsumpcja, uzależnienie od zakupów. No, mamy teraz całą propagandę gender i prawda, te wszystkie ruchy proaborcyjne. Ja tak to jednym ciągiem wymieniam, bo to się wiąże w pewną całość, bo jeżeli mówimy o wychowaniu, no to wychowanie zaczyna się od wartości, tak? Wychowanie się zaczyna od tego, że jeżeli ja chcę wychowywać w harcerstwie czy w rodzinie, no to najpierw muszę w sobie dobro zbudować po to, żeby nim jakoś promieniować, zachęcać, dać świadectwo. To taki przykład negatywny, jak nauczyciel mówi do dzieci, żeby nie paliły, bo nikotyna szkodzi, trzymając papierosa w ustach czy w ręce, prawda? Więc to są takie oczywiste rzeczy. Natomiast kiedy zejdziemy na poziom życia codziennego, prawda, w drużynie harcerskiej, czy w domu, czy w szkole, no to te dysonanse są dużo trudniejsze. Dlatego to, o czym mówiliśmy, co nas bardzo jakby męczyło w PRL-u, że co innego mówiła szkoła, co innego kościół, tak w tej chwili no nie ma takiego powodu, żeby tak było, prawda? Chcielibyśmy, żeby ten system wartości był dla wszystkich wspólny, a przede wszystkim, i to muszę powiedzieć, że nawet w niedzielę byłem na takim kursie instruktorów harcerskich, gdzie właśnie o tym mówiłem, że umiejętna synteza tradycyjnych wartości chrześcijaństwa z nowoczesną techniką i technologią, prawda? I tutaj ten komputer, o którym ksiądz sobie wspomniał, jakby mi pomaga, bo pokazuje, że ja prowadzę prace naukowe na światowym poziomie, że zajmuję się tą najnowszą informatyką, ale wiem, że jakby cel jest inny, prawda, że celem jest dobro, celem jest drugi człowiek, że ja patrzę na moich współpracowników przede wszystkim, że to są ludzie, prawda, że oni się rozwijają, na studentów, prawda, że to ich trzeba szanować, że to oni się rozwijają, że są. Ja w ogóle mam takie przekonanie, które zawsze powtarzam, że no, młodzi ludzie są generalnie dobrzy, tak. Ja, jak ktoś w mojej obecności krytykuje, ja muszę powiedzieć tak, że nawet czasami, jeśli się zdarzają jakieś akty agresji, to czasami to jest taki krzyk samotności, buntu tych ludzi, bo rodzice nie mają dla niego czasu, bo kolega, bo i on po prostu już tego nie wytrzymuje i chce zamanifestować ja tu jestem, taki jestem, no to taki akurat. Więc myślę, że tutaj to, co Jan Paweł II słuchał młodych ludzi, tak? I to jest sztuka w wychowaniu niezwykle ważna. Słuchać, tak? On potrafił słuchać i on, i młodzi ludzie to czuli, że on słucha, że on ich rozumie, że on ich naprawdę słucha. Że on ich naprawdę słucha. Nie przez grzeczność. Więc to oczywiście... Są takie różne gorące myśli. Myślę, że warto tutaj wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, bo często jest tak, że wychowawcy jakby odbijają się od tych młodych ludzi i mówią, oni nie chcą ze mną rozmawiać, oni nie chcą mnie słuchać. Otóż ja muszę powiedzieć tak, że w 2005 roku, jak zmarł Jan Paweł II, naprzeciwko Cyfronetu jest taki mur, to jest takie ogrodzenie przedszkola. I na tym murze pojawiło się takie wspaniałe graffiti z Janem Pawłem II. To graffiti zresztą pojawia się w kwietniu każdego roku, kolejne nowe i nawet zacząłem je fotografować do swoich tam prezentacji, bo czasami, kiedy mówię o informatyce, odwołuję się też do postaci Jana Pawła, bo wiemy, że technika musi być połączona z wartościami i nawet szukałem tego zdjęcia z 2005 roku, nie mogłem znaleźć w moim archiwum. A córka mówi, tata, może to robić aparatem analogowym, to pewnie nie masz tego na dysku. I znalazłem w internecie to zdjęcie. Ale kiedy patrzyłem na to graffiti z Janem Pawłem II, to sobie myślałem, o co tu chodzi? Przecież ci młodzi ludzie, coś w nich jest jednak. I uświadomiłem sobie, że to jest jednak taki kod kulturowy, że oni inaczej wyrażają swoje myśli i inaczej trzeba, dlatego słuchanie jest ważne, żeby zrozumieć ich kod kulturowy, tych krótkich SMS-ów, tych innego jakby może werbalizacji, rozumienia, dlatego trzeba słuchać, trzeba rozmawiać, bo wtedy no być może ograniczymy to wszystko. Znaczy z jednej strony ja nie mam wątpliwości, że powinny być pewne rozwiązania systemowe. Kiedy mówiliśmy o tutaj niektórych zagrożeniach, a w szczególności pozwoliłem sobie na dość dosadne mówienie o celowych działaniach złych, demoralizujących, bo przecież to są oczywiste pewne rzeczy i na Zachodzie pewne działania przynosły negatywne skutki, wszyscy o tym wiedzą. Ale też także na pewno ograniczenie czy wyeliminowanie tych celowych działań z jednej strony, a z drugiej strony jednak te działania pozytywne, które zawsze są potrzebne. Tak? Otwarte serce dla tych młodych ludzi, szacunek, wychowanie mądre, atrakcyjne i skuteczne. Tak? To, co staramy się na przykład w harcerstwie robić, ja tam ciągle wspieram to harcerstwo i w ZHR-ze, i w Zawiszy, jak ZHP prosi, też wspieram. Harcerstwo ma dodatkowo ten atrybut, że ono w prawdziwym życiu działa, tak? To znaczy, że tam się mówi o wartościach, po czym się idzie na biwak, a jak deszcz pada, to się biwaku nie odwołuje. Ja byłem w niedzielę na tym obozie i tam było takie straszne błoto, nie? I ci młodzi ludzie, tacy zaparci, że to nie jest przeszkoda, że oni to pokonają, prawda? I to powoduje, bo właśnie chodzi o to, żeby młodych ludzi nie wychowywać pod kloszem, tak? Oni muszą być prawdziwi, to wychowanie musi być prawdziwe, te wartości są prawdziwe. My mamy pokazać, że te wartości są prawdziwe w każdych okolicznościach. Ja czasami mówię, niełatwo jest być dobrym wśród dobrych. Być dobrym wśród trudności, wśród innych ludzi, którzy cię kuszą, namawiają. I muszę powiedzieć, że jeszcze jedna taka myśl, kiedy zbliżała się kanonizacja Jana Pawła II, wyjąłem płyty CD z nagraniami wszystkich jego przemówień i je tak... Przemieszczałem się samochodem, a z racji różnych obowiązków dużo jeżdżę. Przesłuchałem wszystkie te płyty parokrotnie i było tam takie przemówienie Jana Pawła II, prawdopodobnie w pierwszym dniu pierwszej pielgrzymki w Belwederze, gdzie Jan Paweł II mówił o polskim patriotyzmie i mówił, że czasami nas inne narody nie rozumieją, ale cena, jaką Polska włożyła w to, żeby ocalić naród, ocalić niepodległość, suwerenność, jest tak wielka, że też ten szacunek i ta pielęgnacja dla patriotyzmu, bo oczywiście patriotyzm jest wszędzie. Był taki moment w 1989 roku, że niektórzy mówili, patriotyzm to jest taka typowo polska sprawa. Oczywiście, że nie. Francuzi są patriotami, Anglicy to samo i Niemcy. Inaczej to może wyrażają. Natomiast no, my jesteśmy jednak trochę tacy emocjonalni, a poza tym to, na co Jan Paweł wtedy zwrócił uwagę, że jednak ta cena jest ogromna. Ja do młodych ludzi czasami mówię, czy ty pomyślałeś o tym, że tam Janek Bytna oddał za ciebie życie? Czy powiedzmy Wincenty Frelichowski, tutaj w Toruniu można o nim wspomnieć, bo to jest taki Toruniem bardzo kojarzony święty, a też harcerz, podharcmistrz, patron harcerstwa. W 1999 roku Jan Paweł II go beatyfikował w Toruniu, a potem parę lat później właśnie wydał dekret o tym, że to jest patron harcerstwa. Niedawno mieliśmy konferencję o Frelichowskim w Senacie, organizowane przez Komisję Nauki, ale też była wystawa w Tarnowie, w seminarium, bo to też taki patron, można powiedzieć, powołaniowy, to jego pamiętniki są tu bardzo ciekawe, ale zmierzam do tego, żeby widzieć tu pewną taką całość, że wychowanie, że zagrożenia, że nowoczesność, że to wszystko można tak ładnie poukładać i tu nie ma żadnych sprzeczności, a wydaje mi się, że takim wsparciem ogromnym jest dla nas Jan Paweł II, jego nauczanie. Pamiętam, jak dziś rok 83, to jeszcze był stan wojenny, i w czasie apelu jasnogórskiego to piękne rozważanie, czuwam, to znaczy jestem odpowiedzialny za to wspólne wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, na Westerplatte. Każdy z was młodych ma swoje Westerplatte. No i kiedy odchodził, powiedział, szukałem was, tak. Żeby się zastanawiali, przecież jak on taki już umierający mógł coś powiedzieć. No powiedział, było to ważne, tak? To nie ma wątpliwości. Dlatego można by też wrócić do tych słów Jana Pawła, kiedy retorycznie pytał, czy można Panu Bogu powiedzieć nie, prawda? No niby można, ale w imię czego? Mamy takie bogactwo, tyle przemyśleń, wartości. Myślę, że to wszystko może przerodzić się w ogromny sukces. Chcielibyśmy, żeby Polska była krajem nowoczesnym, mądrym. Chcielibyśmy, żeby obywatele polscy coraz więcej zarabiali, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli będziemy mieli nowoczesne technologie, jeżeli będziemy budowali społeczeństwo informacyjne, ale wytwarzając i przetwarzając wiedzę. Polscy informatycy są bardzo cenieni na świecie. W tej chwili bardzo wiele firm z Indii przenosi do Polski swoje tutaj biura informatyczne, bo Polacy kulturowo są lepiej do tego przystosowani, są świetnie wykształceni. Mamy wiele takich obszarów informatycznych, gdzie rzeczywiście to się dzieje. Także że myślę, że mówiąc o społeczeństwie informacyjnym, mówiąc o wartościach, widzimy, jak one się pięknie dopełniają.
I tak jak pan profesor wspomniał, że w całości musi być człowiek wychowywany, te wartości na pierwszym miejscu, te wartości chrześcijańskie, przecież to są najpiękniejsze wartości i najlepsze, a nieraz w szczegółach to się wszystko rozbija, tak? Bo wspomniał pan profesor, że mamy jest małżeństwo, mają dziecko, ale są zapracowani. Więc to dziecko jest wychowywane przez co? No wiadomo, że jest gdzieś tutaj czy tam oddawane, później wraca do domu. W domu też rodzice różnie mają czas, więc zostaje komputer, zostaje jakiś tablet, zostaje komórka. Mówią, że teraz dziecko rodzi się z komórką w ręce, czyli od samego początku jest dla niego to jest normalne. Ale czy dla rozwoju dziecka jest to normalne, że istnieje wirtualny świat? No bo przecież...
Znaczy dziecko potrzebuje ciepła, tak? Wiemy o tym, że w tym okresie przed narodzeniem on świetnie czuje uderzenia serca matki. Potem, kiedy się narodzi, chciałoby się do tej matki tulić jak najwięcej. Oczywiście tutaj współczesną chorobą jest wmawianie, że mężczyzna i kobieta mają takie same role zawodowe, społeczne, rodzinne. To jest niemożliwe. To jest nieprawdziwe i niemożliwe. Być może myśmy, mogę to jako też mężczyzna powiedzieć, za mało doceniali, za mało dziękowali, za mało się pochylali, chociaż trzeba powiedzieć, że jednak ten pocałunek w rękę, nigdzie na świecie tego nie ma, jak my to jednak stosujemy. To jest jednak jakiś szacunek. To, że ustępujemy pierwszeństwa za granicą, jeśli się ustępuje miejsca przy wejściu do drzwi kobiecie, to ona się obraża, bo jest przecież równouprawnienie. U nas to jest. Natomiast z drugiej strony te funkcje rodzinne, wychowawcze, budowy ogniska są niezastąpione. I trzeba rozróżnić, kiedy jest przymus materialny, kiedy matka musi pracować, a kiedy to jest wybór jej. I myślę, że tutaj to wymaga ogromnego wysiłku, żeby jednak próbować odbudować to. Bo oczywiście to samo dotyczy ojca. Ojciec dużo później dojrzewa do funkcji ojcowskich. Czasami te dzieci już są całkiem duże, kiedy on mówi, ojej, jak ja mało czasu poświęciłem tym dzieciom, prawda? No ale kiedy miał te 25, a czasami wiemy, że ojcowie mają i mniej, to oni tego zupełnie nie rozumieją. Natomiast ja tutaj mówiłem o słuchaniu młodych ludzi. o tym, że trzeba im czas poświęcić. Więc jeżeli chcielibyśmy, żeby nauczyciel miał czas, żeby instruktor harcerski miał czas, żeby ksiądz miał czas. Ja pamiętam, jak moja córka przeżywała, bo była tam jakimś liderem oazowym i ksiądz nie miał dla nich czasu. Jak ona to przeżywała, prawda? Więc ten czas jest niezwykle potrzebny. Pamiętam taki obóz harcerski, gdzie przyjechał ojciec Kapucyn, ojciec Dominik odprawić nam mszę niedzielną na obozie polową i potem został na 3 dni. I siedział na brzegu jeziora i rozmawiał z harcerzami, niekoniecznie o sprawach religijnych. Jak oni się cieszyli, że on ma dla nich czas, że oni mogą z nim rozmawiać. Także tutaj obecność, jak największą ilość czasu rodziców z dziećmi jest absolutnym, absolutnym kluczem. Nie da się tego niczym zastąpić i nie wiem.
Społeczeństwo informacyjne. Jak pan sądzi, czy... W jakim my jesteśmy etapie tego społeczeństwa informacyjnego? Czy jesteśmy tylko takimi wyrobnikami?
To znaczy, Polska ma jak najlepsze warunki do tego, żeby z tego torcika światowego, tej najwyższej, że tak powiem, gospodarki opartej na wiedzy, skorzystać. Mamy predyspozycje intelektualne, mamy edukację wyższą, całkiem dobrą. Trochę się boimy, że obniżenie lotów jednak tego szkolnictwa, oświaty będzie obniżał poziom absolwentów uczelni. Ale wydaje się, że ten kapitał ludzki mamy tutaj bardzo dobry. Jeżeli jeszcze do tego dodamy etykę, wydaje się, że tutaj też mamy. Dzieje się dużo złego, ale jeszcze tego dobra jeszcze jest dużo. Ja zawsze mówię w Senacie, przychodzi rzecznik praw dziecka, opowiada, jak on walczy z patologiami, ale a czy pan broni dobra? Czy pan broni dobra? Czy pan wie o tym, że jeśli będzie się tylko walczyło z patologiami, to ich będzie coraz więcej, bo nikt nie będzie tego dobra pilnował. Więc trzeba o to dobro dbać. Tego dobra jest jeszcze w miarę dużo. Dlatego ja myślę, że my mamy duże, duże szanse. Tylko, że to jednak wymaga pewnego wysiłku. No przede wszystkim rządu, prawda, żeby promować. Są w tej chwili różne takie plany, ale czy je się uda naprawdę zrealizować, to zobaczymy. Bo rzeczywiście tutaj jest tak, że w Polsce... Wracamy znowu do patriotyzmu w gospodarce, tak? Bo z jednej strony się mówi pełna wolność, tak? Ale przychodzą firmy globalne, Hewlett Packard, przychodzi IBM, przychodzi Motorola, oni mają laboratoria u siebie, głównie w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce. Więc my największe szanse mamy, budując własne firmy. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. W globalnym świecie gospodarczym, w globalnym świecie naukowym, no to jest bardzo trudne. A z drugiej strony, no... Ciężko jest namówić tamte firmy, żeby u nas lokowały laboratoria. Z drugiej strony w tej chwili coraz głośniej się mówi open science, otwarta nauka. Więc ja niedawno rozmawiałem z takim profesorem, mówię, panie profesorze, no ja jestem rozdarty, bo z jednej strony jako zapalony naukowiec, badacz, chciałbym, żeby ta nauka się rozwijała jak najlepiej, jak najszybciej i wszystko bym wszystkim udostępnił. No ale jako podatnik chciałbym, żeby jednak to polska gospodarka korzystała z tych odkryć naukowych, a nie chińska czy niemiecka, prawda, czy amerykańska. A tak się dzieje, bo na wszystkich najlepszych konferencjach przyjeżdżają tacy łowcy głów albo patentów, no i poszukują i stosują. Czasami wykupują patenty tylko po to, żeby je schować do szuflady, żeby swoje mogli produkować. To jest oczywiste, że tutaj zysk mierzony w dolarach czy w euro jest dla tych firm najważniejszy. Także one pod tym względem to optymalizują.
Czyli można by było to przyrównać do sytuacji polskiej piłki. Mniej więcej.
Z piłką to jak najdalej, to już bym uważał, że to jest może aż tak źle nie jest. Natomiast no, jest to szansa duża i to znaczy to jest tak, że każdy, w tej chwili każdy rok powoduje, że szanse grania w tej pierwszej lidze, używając tego języka piłki, jest trudniejszy. Natomiast no, jest tutaj pewien próg wejścia. Trzeba powiedzieć o tym, że nakłady finansowe na naukę w Polsce są niskie, że ilość osób pracujących w sektorze B plus R, czyli badań i rozwoju, jest niska. Więc przez to być może to jest też trochę mało atrakcyjne. Z drugiej strony wiemy, że te wydatki budżetowe no, mają pewne ograniczenia, że ten budżet nie jest z gumy, że jak się dana naukę, to z czegoś innego trzeba wziąć. No to jest kwestia priorytetów, które się przyjmie w danym momencie. Na pewno mamy tutaj duże szanse. Oczywiście na ile to się przekłada na łagodzenie tych zagrożeń wychowawczych, no to jest inna sprawa. To trochę są takie bliźniacze obszary, prawda?
A czy jest taki wiek u dziecka, do którego, taka granica wiekowa, do której nie powinno ono się stykać ani z komputerem, nie wiem, z telewizją, czy z jakimiś innymi takimi gadżetami elektronicznymi?
To znaczy, ja zawsze uważam, że jak najpóźniej, ale obserwując bliższe i dalsze otoczenie, widzę, że tu się tak dużo dzieje w tym zakresie, że mnie się wydaje, że bo można na to dwojako patrzeć. Jak najdłużej trzymać to dziecko pod kloszem, albo można zastosować inną metodę. Małe dawki, tak? To znaczy, bo co jest najważniejsze w tym, o czym ja mówiłem? Uzależnienie, tak? Czyli jeżeli jest młody człowiek, który mówi tak, a tu jest komputer, tu jest internet, a tu są jeszcze trzy inne rzeczy. Ja mogę na ten komputer czy na internet poświęcić pół godziny czy godzinę, jeśli będę potrzebował, ale nie więcej, bo ucierpią na tym inne rzeczy. Ja chcę przeczytać książkę, bo ja chcę zagrać w piłkę, bo ja się chcę spotkać z kolegami czy z koleżankami, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, ja bym nie odważył się w tym momencie podać recepty. Natomiast myślę, że wychowywanie w takim duchu, że...
Odpowiedzialności.
Przede wszystkim, żeby traktować to jako narzędzie. Kiedy ja zacząłem mówić o tej błędnej definicji społeczeństwa informacyjnego, która dla niektórych oznacza, że wszyscy mają komputer, internet szerokopasmowy i telewizję wysokiej rozdzielczości, no to oczywiście mówię, że to jest błąd. Ale, bo to trzeba powiedzieć, że to są narzędzia. To są narzędzia, więc jeżeli to dziecko będzie wiedziało, że to jest narzędzie, z którego należy korzystać, a nie modlić się do niego, to nie jest cel. To nie jest cel, to jest narzędzie. Ja muszę powiedzieć tak, że był taki okres, kiedy byłem w takim sporze z taką panią redaktor, która, ja wtedy proponowałem pewne zaostrzenie przepisów ustawowych w zakresie ograniczenia treści właśnie pornograficznych, agresji w mediach. Oczywiście wszyscy mówili publicznych. Ja mówię, dlaczego publicznych? Każdych. No przecież państwo może takie ograniczenia wprowadzać także w niepublicznych. A pani redaktor mówiła, że trzeba edukować dzieci w szkole, żeby potrafiły wybierać, tak? To jeszcze było w czasach, kiedy ten internet nie był tak rozwinięty. Żeby potrafiły wybierać, że to odrzucają, że tego nie chcą, że wybierają ten film świadomie, prawda? No więc ja mówię, pani redaktor, trzeba ustawowo ograniczyć, ale mówi, trzeba edukować. I ja myślę, że to trzeba oba elementy jednocześnie, bo widzimy, że przy takim zalewie internetu, treściami internetowymi, to już oczywiście można pewne bramki postawić, można ograniczyć. Wiemy, że w telewizorze, w różnych tych bramkach zasilających telewizji kablowej można ograniczać pewne treści dla dzieci, tak? Pewne kanały można blokować i to już się robi w tej chwili. Dawniej jeszcze te kółeczka, prawda, w programach telewizyjnych, ja tak z dystansem to traktowałem, bo uważałem, że należy po prostu te treści ograniczyć. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych, pamiętam taki dzień, miałem jakiś wolny dzień, chyba tych 200 kanałów przejrzałem, tam nie za bardzo widziałem agresję i pornografię, bo był płatny kanał. I to już była taka ograniczenie, że dzieci raczej już do tego nie miały dostępu, bo mogły być tam, można to jakoś ograniczyć. Więc tutaj to są takie dwa podejścia i trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, jak. Na pewno byłoby cenne, gdyby rodzice, nauczyciele, księża pokazali, że to są narzędzia. Że to są narzędzia, a nie, że ja się zapamiętuję w grze. Mogę czasami sobie zagrać w coś, prawda? Ale to są inne, ciekawsze rzeczy, prawda?
Już za chwilę Państwu wyświetlą się numery telefonów. Zapraszamy do włączenia się w nasz program, który dotyczy wychowania, głównie wychowania dzieci i młodzieży. Dotyczy też zagrożeń wychowawczych właśnie teraz, XXI wieku. Właśnie te różne ograniczenia, różne te bramki, które ograniczają. Z drugiej strony uczymy dzieci wybierać, ale uczymy też przez dobro, przez jakieś wartości. Pan tutaj wiele razy wspominał Pan o harcerstwie.
No tak, to harcerstwo to jest piękna karta naszej historii, sprawdzona metoda wychowawcza. Muszę powiedzieć, że myśmy zawsze odwoływali się do Andrzeja Małkowskiego, który zakładał harcerstwo i pamiętam, że w PRL-u mówiono nam, a odwołujcie się do Kamińskiego, nie do Małkowskiego. Otóż Małkowski, który w 1911 roku zakładał harcerstwo, można powiedzieć takie trzy charyzmaty u niego ważne, czyli pierwsza sprawa to była religia, prawda, w harcerstwie. Otóż twórca skautingu światowego powiedział do Małkowskiego, jak wasze harcerstwo ma być bez Boga, to lepiej, żeby go nie było. I w skautingu od początku był Bóg, może troszkę, ale nie, to generalnie było chrześcijaństwo, prawda, zawsze. I ono w harcerstwie od pierwszego dnia było. Drugim takim elementem była abstynencja. I muszę powiedzieć, że tutaj Małkowski stał się symbolem tej abstynencji w harcerstwie, chociaż inni twórcy harcerstwa, którzy pomagali, mieli też inne pomysły. I trzeci element niezwykle ważny, niepodległość. Otóż harcerstwo się rodziło w momencie, kiedy jakby na finiszu było odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. To się czuło w tych kręgach patriotycznych i nawet się mówi, że harcerstwo to nie jest skauting, że harcerstwo to jest skauting plus niepodległość. I ta myśl niepodległościowa tak niesłychanie wzmocniła ten polski skauting, że jak Małkowski w 1913 roku był na zlocie z Światowym Skautów w Birmingham, to ci polscy harcerze bardzo się wyróżniali od reszty takim niezwykle jakimś prężnością, ideowością. To było widoczne. Natomiast chciałbym powiedzieć o czwartym charyzmacie Małkowskiego, który wydaje się, że jest co najmniej tak samo ważny jak te trzy poprzednie. Otóż on pokazał, że harcerze myślą całym życiem, tak? Nie tylko przez całe życie, ale całym życiem, tak? Że zbiórka, nie tylko na zbiórce, że zbiórka to jest po to, żebyśmy sobie tam o czymś przypomnieli, coś sobie powtórzyli, to prawo harcerskie. Może się zachęcili wzajemnie, no bo też chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie byli radośni, prawda, nowocześni, mądrzy, a nie tylko tacy smutni chrześcijanie, tak? Nie, radośni, pełnowartościowi ludzie. I stąd jakby ten charyzmat Małkowskiego całym życiem spowodował, że ten okres międzywojenny dla harcerstwa był niesłychany, a potem ta pieczęć szarych szeregów i pogotowia harcerek, bo harcerki zawsze mówią, że one to nie były szare szeregi, tylko pogotowie harcerek, to spowodowały, że jakby całe to wychowanie okresu międzywojennego, bo to nie tylko harcerstwo, zdały egzamin niesłychanie. Ponieważ to nie było tak, że biegli na czołgi, prawda, z harcerską finką, tylko to było wszystko przemyślane. To było niesłychanie mądre. Program Szarych Szeregów to było dziś, jutro, pojutrze, tak? Czyli co będzie, kiedy wojna się skończy, prawda? Więc to było niezwykle, niezwykle dojrzałe. I zresztą jak się czyta 44 rok, te konspiracyjne pisemka, to zagrożenie sowieckie tam jest bardzo dobrze opisane. Także, że to jest coś niezwykle mądrego i w tej chwili staramy się, żeby w harcerstwie nie powtarzać tego, co było 100 lat temu, tylko znowu żyję tego za synteza, tak? Tradycyjne wartości i to wszystko, co nowoczesność przynosi, bo tylko wtedy to ma sens.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, telewizja trwa.
Moje imię jest Krystyna, ja dzwonię z Niemiec.
Tak, słuchamy.
Jestem na antenie rozmowy niedokończone?
Tak, tak, jest pani.
Ja chciałam tylko się włączyć do rozmowy, bo wysłuchałam pana profesora, który jest, sam powiedział, że jest wybitnym profesorem w dziedzinie informatyki, a że sama mam do czynienia ciągle z dziećmi. Chciałam tylko się dołączyć, że informatyka jak to mam powiedzieć? Komputer jest dla dziecka w wychowaniu bardzo ważny. Ja pracuję z dziećmi już 30 lat w Niemczech i my mamy już w przedszkolu programy dla dzieci, które dzieci mają codziennie dostęp do komputera. ABH mają też odpowiednie programy i jestem przekonana, że to program dzisiaj daje, komputer jest dla dziecka bardzo ważny. Przyszła generacja, to jest nieuniknione, nasza cywilizacja poszła tak daleko, że nie możemy z tego dzieci z bogaczą 5-6-letnich już wykluczyć, bo one mają opanowaną tak dobrze tastaturę i tą mouse, że one przychodzą bardzo dobrze z tym, dla nich to jest jak to mówi się po polsku, szpas, im to, dla nich to jest jedna cegiełka szon w edukacji. Bez tego nie będą mogły funkcjonować. I dlatego dziwię się bardzo, że ludzie niektórzy przychodzą do telewizji i wyrażają się negatywnie. Dzieci proszę trzymać z daleka. Dziecko ma z nami żyć, żyć z tą cywilizacją, ale musi widzieć, jak daleko i samo wiedzieć, kiedy robię stop. I my musimy też z nim to robić. To tylko chciałam powiedzieć.
Dziękuję pani Krystyno. Serdecznie panią pozdrawiam. Pan senator.
Dziękujemy bardzo. No, w zasadzie to trochę w takim nurcie, jak ja mówiłem, przy czym trzeba tutaj, ja namawiam jednak do ostrożności pewnej, ponieważ no, to jest ciekawe, bo na przykład, że jednak ta informatyka wywalczyła sobie jakieś takie super miejsce w świadomości społecznej. To jest zadziwiające. Jest tyle innych ważnych, ciekawych i dynamicznie rozwijających się obszarów życia, a jednak tutaj ta pokusa jest jakaś taka największa. Dlatego myślę, że tak, no, po pierwsze nie ma recepty i w wychowaniu niezwykle ważne jest wychowanie indywidualne, tak? Każde dziecko jest inne, do każdego trzeba inaczej podejść. Każdemu trzeba poświęcić dużo czasu. Jeżeli ten komputer zastępuje kontakt z osobą, no to jest źle, tak? To znaczy, jeżeli my oswajamy to dziecko w przedszkolu, że to jest i po prostu jest i zawsze było, od kiedy ono się urodziło, to zawsze było i nie ma co tu specjalnie się modlić o tego komputera, ale też, żeby... Nigdy my nie wiemy, kiedy ten próg zostanie przekroczony, kiedy od tego się zacznie uzależnienie, kiedy trzylatek płacze, mama później bajkę w komputerze, bo inaczej to ja tutaj ten i dostaję histerii i co? No i to już zaczyna być uzależnienie. Więc to trzeba bardzo, bardzo uważać. Oczywiście, że ci rodzice jakoś próbują to tutaj stymulować, ograniczać. Natomiast też bym nie przesadzał, że komputer jest takim ważnym elementem edukacji, bo jednak proszę zwrócić uwagę, że w edukacji najważniejsze jest samodzielne myślenie, kreatywne myślenie, przedsiębiorczość, manualność. Tego komputer raczej nie daje. On jest raczej źródłem pewnej informacji, a wiemy, że z informacją to mamy raczej nadmiar i to niczemu nie służy, bo sama informacja nie jest ani mądrością, ani... dlatego tutaj oczywiście to jest cenna informacja, że tak w Niemczech postępują. To w jakimś sensie dopełnia tego obrazu. Natomiast trzeba tutaj mimo wszystko bardzo uważać, bo można bardzo łatwo przekroczyć ten próg, tym bardziej, że tu wpadamy w taką pułapkę braku czasu, o czym ojciec mówił, prawda? Rodzice nie mają czasu, stawiają komputer, dzieci zajmijcie się oglądaniem filmu, prawda? Jeszcze jak ten film jest dobry, to jeszcze powiedzmy pół biedy, ale jak tych filmów jest za dużo, to już zaczyna się kłopot, prawda? Tym bardziej, że no ci rodzice się trochę rozgrzeszają, to jest najgorsze, nie? Że oni mówią, no to już mam dzieci z głowy, prawda? Podczas kiedy, no to jest wszystko trudne, łatwo się to mówi. Ja też wychowałem trójkę dzieci z małżonką. Oczywiście główny ciężar ponosiła małżonka, na szczęście. To był ten model taki bardzo tradycyjny, gdzie jednak żona tym dzieciom poświęcała cały swój czas, bo kiedy one były małe, nie pracowała zawodowo. Natomiast tak jak mówię, no nie należy tutaj przesadnie chować tego komputera przed dzieckiem, bo to by był błąd. I tutaj w pełni się zgadzam z panią Krystyną z Niemiec. Natomiast uważać, żeby ta granica nie została przekroczona.
Aczkolwiek też sam zauważam, szukając gdzieś tam, patrząc na różne programy edukacyjne, na przykład nauki języka obcego, no są niesamowite. Jakby kiedyś gdzieś tam, myślę sobie, tak. Myślę o sobie w tym momencie, gdybyśmy my w tamtych czasach mieli takie programy, że tak szybko można się nauczyć i tych słówek, bo to od razu skojarzenia, od razu są jakieś kolory, od razu rysunki i wymawianie.
Więc na pewno jest mnóstwo fantastycznych rzeczy. Nie ma wątpliwości. Ja muszę powiedzieć, że ja miałem też, nawet czasami rodzina się śmiała, bo jak żeśmy rozmawiali, padało jakieś słowo w telewizji czy w towarzystwie, którego ja nie rozumiałem, to od razu słownik wyrazów obcych albo słownik poprawnej polszczyzny i od razu sprawdzałem i człowiek sobie poszerzał pewną wiedzę, uzupełniał. W tej chwili łatwiej Wikipedia, prawda, wstukać i przeczytać. Ale ja tu już mówiłem o tym bez wykluczenia, prawda? Miałem taki przypadek, że piszę recenzję pracy doktorskiej i nie zgadzam się z użyciem pewnego słowa. I tam wytykam to, ale potem minęło parę miesięcy, praca habilitacyjna to samo. Sprawdzam, no i rzeczywiście Wikipedia podaje tak, jak on pisze. ale coś mi dawało spokoju i wziąłem Wikipedia po angielsku. I okazuje się, że Wikipedia po angielsku inaczej, tak jak ja to rozumiałem, i stąd jakby też trzeba uważać, bo można, ja już mówię o takich rzeczach fachowych, zaawansowanych, gdzie wydawać by się mogło, rzeczy nieprawdziwe nie powinny się zdarzać, a się jednak zdarzają, prawda, bo ktoś poszedł na skróty, bo użył potocznego pewnego sformułowania, bo komuś się nie chciało, tutaj hasło na 3 strony opisane, a w Wikipedii po angielskim na 11, prawda, więc tutaj trzeba uważać, oczywiście, że jest naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy, portali bardzo ciekawych, przecież ja muszę powiedzieć tak, że na przykład wypowiedzi Jana Pawła II. Ile portali to udostępnia, prawda? No, filmy religijne, czy powiedzmy piosenki religijne. No, fantastyczna sprawa. Ja kiedyś tak siadłem, ale to na szczęście raz się zdarzyło. Późno w nocy poszedłem spać, bo mnie tak to zaczęło wciągać. Dlatego ja rozumiem, że to może wciągnąć, tylko że trzeba pomyśleć, że rano trzeba wstać, że trzeba coś zrobić, że człowiek będzie zmęczony, że czegoś się nie zrobiło, prawda? Że nie było czasu porozmawiać z mamą, czy z tatą, czy z bratem, czy z siostrą, prawda? To wszystko ma swoją cenę. Dlatego tutaj trzeba tak ważyć, prawda? Tym bardziej, że tak jak mówię, no, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, kreatywność pewna, to są niezwykle ważne rzeczy, a tutaj oczywiście, że są takie, ja sam kiedyś pisałem takie lekcje interaktywne, komputerowe, gdzie żeby uzyskać ocenę pozytywną, trzeba przejść przez szereg różnych pytań, pewnych łamigłówek, pewnych obrazków, to wymaga wysiłku, można się dużo nauczyć. Tak, można, to jest fajne, tylko że ja muszę być tak, że przez wiele lat pracy na uczelni, w harcerstwie, teraz w Senacie. To oczywiście jest bardzo męczące, ale staram się jak najmniej pisać pism. Spotykam się z ludźmi, załatwiam sprawy i naprawdę wydaje się, że to jest najlepsza metoda. Jeżeli my w tej chwili zamiast spotykania się używamy SMS-a, internetu, e-maila, to niestety bardzo ubożejemy, ponieważ nic tak nie ubogaca jak kontakt, spotkanie z drugim człowiekiem, ale takie spotkanie przez duże S może nawet powiedzmy, prawda?
Już mamy kolejną osobę, bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jestem nauczycielem, pedagogiem szkolnym. Słucham z zainteresowaniem tego, co pan obecnie mówi. Pracuję w tej chwili z młodzieżą licealnych szkół warszawskich, w takim dużym internacie, bursie w Warszawie. Z różnych liceów jest młodzież, zwłaszcza dziewczęta szkół średnich. Często słyszę od dyrekcji, że nie można zmuszać młodzieży. Nie bardzo rozumiem to pojęcie zmuszać. Do czego ja mam zmuszać młodzież, skoro ja od nich wymagam? Właśnie w związku z tym wychowaniem wymagam od nich kontaktu jak największego z drugim człowiekiem poprzez rozmowy. Jeśli ja się światopoglądowo nie zgadzam, jestem oczywiście chrześcijanką, nie zgadzam się z pewnymi zachowaniami młodzieży, która mówi, że jest niewierząca, albo że ona ma w reinkarnację wierzy, albo że ona ma swoje zasady, ona nie pójdzie z przewodnikiem, ona nie będzie słuchała o Warszawie. Co mam w takiej sytuacji robić, jeśli ja nalegam, że to jest mądre, że mądre są rekolekcje na starówce w kościele, że są mądre i różne spotkania, a słyszę od dyrekcji, że nie wolno zmuszać, bo dostanę nagany. Jak pan widzi to rozwiązanie, bo to jest rozwiązanie dnia codziennego. Bardzo mi to potrzebne, żeby pan powiedział kilka zdań do mnie. Dziękuję.
Dziękujemy pani Małgorzato.
No tak, to jest trudny temat. Mi się wydaje, że tutaj zostały pewne użyte dwa słowa, zmuszać i wymagać. I oczywiście to wymaganie jest bardzo potrzebne. Ja tutaj już dzisiaj mówiłem o tej tradycyjnej roli ojca i matki, bo to jest trochę klucz do zrozumienia tego dylematu. Tak? To znaczy mówimy o tym, że ojciec ma tą miłość wymagającą, a matka ma tą miłość bardziej opiekuńczą, prawda? I oba te elementy, bo to jest tak, że matka też musi wymagać i ojciec też musi być opiekuńczy i taki bardzo kochający, tylko te proporcje są trochę inne, tak? I nieraz słyszałem, jak opowiadali rodzice, że ojciec dał dziecku klapsa, po czym poszedł do sąsiedniego pokoju i się poryczał, tak? Bo to był dla niego akt rozpaczy niestety. Znaczy uznał, że musi to zrobić, chociaż wewnętrznie nie chciał tego robić, prawda? A więc wymagać oczywiście trzeba, tylko trzeba to robić mądrze. I ja muszę powiedzieć tak, że oczywiście chciałoby się, żeby wychowawca ale także nauczyciel, także i ksiądz, był dla tej młodzieży liderem. Wtedy te wymagania nie są zmuszaniem, tak? Wtedy nie jest to narzucanie, tylko on jest naturalnym przywódcą. To, co ja mówiłem, buduje dobro w sobie i pociągam innych. Ja pamiętam w jakiejś wczesnej klasie szkoły podstawowej jeden z moich synów miał księdza, który no, był bardzo wymagający. Tam im nawet czasami jakieś drobne takie kary dawał. Oni byli zakochani w nim, bo on z nim jechał na wycieczkę, bo on był fajny, bo coś tam. Więc można mądrze wymagać. Jeśli nauczyciel staje się liderem, można nauczyciel, czy wychowawca w harcerstwie, czy ksiądz, może się stać liderem na różne sposoby. Może imponować intelektem, może imponować właśnie sprawnością fizyczną, może, nie wiem, czasami jest takie nic, a okazuje się, że imponuje, tak? Więc to czasami są nieuchwytne pewne rzeczy, więc na pewno wymaganie jest bardzo ważne. Natomiast tutaj bardzo jest łatwo przekroczyć jeszcze jedną granicę. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że najgorszy przypadek jest taki, jeśli te wymagania rodzice zmieniają w czasie, tak? Zmieniają wymagania od dzieci. No to są niepoważni, tak? Te dzieci to widzą. Nawet jak są malutkie, rozumieją i widzą, więc nie można zmieniać tego. A po drugie, to nie może być tak, że są dwie szybkości. Ja, rodzic, mogę chodzić w butach po mieszkaniu, ale dzieci nie mogą, tak? A dlaczego? Więc dzieci są bardzo czułe na tym punkcie, że tu musi być pewna równość. Oczywiście, że nie można porównywać małego dziecka, czy dużego dziecka, czy młodzieży z ojcem i matką, ale oni są na tym, ale tym bardziej są na tym punkcie bardzo czuli. Więc tutaj trzeba uważać i od siebie więcej wymagać. Dobry wychowawca zawsze więcej wymaga od siebie. I wtedy to słowo wymagać, nie ma wątpliwości, że ono musi występować, ale musi być to robione mądrze w tych aspektach, o których tutaj mówiłem. Oczywiście, że pani tutaj wspomniała o tych sprawach związanych z sektami, z reinkarnacją. To są bardzo trudne sprawy. Bardzo trudne sprawy. Ja muszę powiedzieć tak, że w harcerstwie, gdzie tysiące godzin z młodymi ludźmi się spotykałem, muszę powiedzieć, że najbardziej sobie ceniłem obozy stałe, zbiórki, zimowiska, ale były takie wędrówki w czasie lata po górach, żeśmy robili w małej grupie zastępowych. 7 osób, 9 osób. I w ciągu tych 14 dni zdarzały się 1 czy 2 takie wieczory, kiedy oni się otwierali. Wtedy można było mówić o wszystkim wspaniale. Ale warto było te 2 tygodnie chodzić po tych górach, żeby ten jeden wieczór wspólnie się tak otworzyć. Ale to trzeba też dać siebie tak trochę. Młodzi ludzie to czują, że człowiek oddaje im siebie, prawda? Dlatego tak w tym pędzie cywilizacyjnym, kiedy mówimy o tym XXI wieku i tych zagrożeniach, to brak czasu jest też chyba takim, że ten czas tak przyspieszył. Jest tyle tych różnych wątków. Dlatego ja tak ostrożnie słucham tutaj pani Krystyny z Niemiec, bo mówię, no to już braknie czasu, prawda? Na to, żebyśmy między sobą, żeby ten komputer, telewizor nie wyparł tych relacji osobistych, które są absolutnie podstawowe.
I nieraz jest tak, że trzeba też to chyba zakładać, i to wychowawcy zakładają, ci, którzy mają styczność na co dzień z młodzieżą, że młodzież też lubi wypuszczać, tak potocznego języka użyję, czyli powie, że tam reinkarnacja, że coś tam, ale czegoś tam gdzieś oczekuje, gdzieś tam w sercu chyba jest jeszcze ta nadzieja od swoich wychowawców. Właśnie tego, tak mi się wydaje, co pan tutaj profesor powiedział.
Znaczy, na pewno trzeba tutaj reagować na takie, jeżeli to są nawet wypuszczenia, nie wiemy tego, nigdy nie wiemy. Natomiast z szacunkiem dla tych ludzi, tak? Tutaj szacunek jest ważny, tak? To znaczy, można powiedzieć tak, no nie wiem, jak ty to rozumiesz, ja bym to rozumiał tak, prawda? No to język jest ważny. Tutaj mówiliśmy o Janie Pawle, on to fantastycznie potrafił robić, prawda? Że mówił rzeczy, wydawało się, że narzuca, ale nie narzuca. On cały czas mówił, możesz powiedzieć nie, ale czy... Prawda? Więc tutaj sposób jest niezwykle, niezwykle ważny. I ja muszę powiedzieć tak, że to, czego się boję i o czym tutaj już od kilkudziesięciu minut mówimy, to jest to, że ograniczenie tych kontaktów międzyludzkich powoduje, że my zatracamy język takiego rozmawiania, rozumienia się.
Nasza.
Tak, tak, że zaczynamy być niedojrzali. Kiedy ja tu mówiłem, że ojcowie bardzo późno dojrzewają do ojcostwa. No jeżeli tych kontaktów będzie mniej, to będą jeszcze później dojrzewać albo wcale, prawda? A matki też mogą się stawać takie trochę zablokowane i szorstkie, prawda? No kiedy to się ma wszystko kształtować? Jeżeli małe dziecko ze swoimi rodzicami nie ma takich kontaktów, bo oni nie mają czasu, z kolegami nie, bo koledzy siedzą w komputerach, prawda? Przepraszam za kolokwializm. Więc tutaj musimy tak na to popatrzeć. I ja muszę powiedzieć tak, że oczywiście to, co dzieci najbardziej inspiruje, to jest zakazany owoc, tak? Więc jeżeli robimy zakazany owoc z internetu i z komputera, no to tym bardziej ciągnie i ciekawi. I następuje odbicie, tak? Że nawet jeżeli rodzice były takie przecież przypadki niejednokrotnie, że jest data 18 lat i potem po tej dacie to dziecko tam, czy się upija, czy zatraca się w inny sposób, bo wcześniej mu to zabraniano, a on teraz już może, prawda? Więc tutaj trzeba pokazać, po pierwsze, że to, że skończyłeś 18 lat, to nic nie zmienia. Twoim ojcem jestem, dopóki żyję, prawda? A jak umrę, to też powinieneś sobie czasami pomyśleć, co by matka powiedziała o tym, co ja teraz robię, nie? A co by ojciec powiedział, nie? Więc to są ważne takie odniesienia.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? O, dostałem informację, że ktoś się w tym momencie rozłączył, ale myślę, że zaraz się z powrotem połączy. Jest jeszcze taka kwestia, że tu już pan profesor wspominał, że te dzieci no często są tak w pewien sposób osieracane, to znaczy rodzice gdzieś wyjeżdżają do pracy na zachód Europy, no i te dzieci gdzieś tam są, mieszkają z dziadkami i są te tablety, są komputery, dziadkowie nie za bardzo może w tym kierunku jakoś są dokształceni, może nigdy się tym nie zajmowali, bo niepotrzebne im to było, no ale to jest jednak...
Ja muszę powiedzieć, że tak, na ziemi tarnowskiej takich rodzin jest bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że to jest wielka troska, także duszpasterska. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że ksiądz biskup Tarnowski nawet pewną liczbę księży na tą emigrację za tymi młodymi ludźmi wysłał, prawda? Do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Natomiast wręcz to się mówi, ile w klasie jest dzieci, w każdej klasie, które zostały, prawda? Że jednego rodzica nie ma. I muszę powiedzieć tak, że organizowaliśmy taki... Dzieci pisały list do ojca, tak? Był taki konkurs, tak? Było... Ocenialiśmy te listy, jakieś nagrody były. I muszę powiedzieć, że jak w kilka osób żeśmy oceniali te listy indywidualnie i potem żeśmy się spotkali, okazało się, że zrobił na nas największe wrażenie list, który dziewczyna pisała do ojca, który jest od kilku lat za granicą. Ona mówi... Tato, przysyłasz mi zabawki, pieniądze, ale ja bym chciała tylko jedno, żebyś był, nie? Tu. To jest coś niesłychanego. To muszę powiedzieć, że zresztą wiemy, że rozpady małżeństw następują. Te dzieci biedne, tęskniące. No bo z tego wynika, no, że to dziecko jakby staje się mniej ważne, nie? Że skoro, no nie wiem, oczywiście, że trudności materialne są jakimś powodem, ale my się wydaje, że można żyć i zresztą ja muszę powiedzieć tak, że no, to pewnie wiele osób, które nas w tej chwili słucha, potwierdzi, że w biedniejszych rodzinach jakby łatwiej jest wychowywać. Jednak ja nie powiedziałem o takim zagrożeniu cywilizacyjnym XXI wieku, jakim jest dobrobyt. Bo wtedy dostępność tych wszystkich dóbr powoduje, że człowiek jakby przestaje je szanować, zaczyna je używać, samo kupowanie, prawda, jest uzależnieniem, zaczyna się hołd tym wartościom materialnym. Tu jest wiele, wiele takich rzeczy, dlatego, no a jednak wychowanie dziecka, no, dziecko to jest największa oczywiście wartość i jeżeli, oczywiście nam się zdarza i ja oczywiście bym był pierwszy, który bym tutaj się zawahał, czy ja zrobiłem wszystko dla swoich dzieci, nikt nie może powiedzieć, że zrobił wszystko, ale no powinniśmy zawsze sobie robić rachunek sumienia, że to jednak są rzeczy najważniejsze, tak? Bo my jednak kiedyś odejdziemy, a te dzieci zostaną same z sobą, potem ze swoimi dziećmi. No i oczywiście wiemy, jak wspominamy swoich rodziców, jaka to jest wartość ogromna i czasami wspominamy różne takie sytuacje. I ja tak czasami też w harcerstwie mówię do drużynowego, słuchaj, Pomyśl sobie, że harcerz przyjdzie tylko na jedną zbiórkę i zapamięta to, co tam mówiłeś albo robiłeś. A czasami jest tak, że po kilku czy po kilkunastu latach on sobie to przypomni i to będzie ta kropla, która przeważy na dobro, ale może na zło przeważyć, prawda? Więc tutaj mówienie właśnie o wychowaniu to jest taki bardzo szeroki temat, który dotyczy wszystkich i wymaga ogromnego wysiłku, ale no, daje ogromną radość. Znaczy mi się wydaje, że to, co ja czasami mówię do instruktorów harcerskich, że no, wy oddajecie swój czas, swój wysiłek, czasami swoje zdrowie, ale w zamian otrzymujecie radość obdarowywania innych sobą, swoim czasem. I tutaj właśnie przykład rodziców jest najlepszym, kiedy ci rodzice mają radość dawania wszystkiego, co mają swoim dzieciom. Oczywiście matka najbardziej, bo daje życie i wszystko.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię również z Niemiec i chciałabym tak właściwie przedstawić kilka problemów. Jeden to na przykład jestem praktycznie sama zainteresowana, jeżeli chodzi o no, w ostatnim okresie czasu tak zwane, no trudno nazwać to modne, ale cięcia na ciele. I chętnie uzyskałabym informacje i odpowiedź na to, jakie są na przykład przyczyny tego, bo praktycznie mnie to interesuje osobiście samą. Następnie chciałabym tutaj też podkreślić, jeżeli chodzi o narkotyki. W Niemczech na przykład, jeżeli rodzic zabiegałby o to, że chciałby no, się upewnić, czy dziecko bierze narkotyki i tak dalej, a więc właściwie ma ręce związane, dlatego że młody człowiek musi wyrazić zgodę na zrobienie badania, żeby było to potwierdzone. A więc no, tutaj można się dopatrzeć też braku współpracy, powiedzmy szkoły z rodzicem akurat w tej materii. Trzecią sprawą jest właśnie inny problem, gdzie no czasami napotyka się na jakieś konflikty, brak zrozumienia w rodzinie, a więc dziecko ma otwartą drogę, idzie na skargę na rodzica, no i wówczas proponuje się poprzez no ten, w cudzysłowie mówiąc, ten opiekuńczy urząd Jugendamt oferuje na przykład gdzieś miejsce w jakimś ośrodku, gdzie dziecko zostaje powierzone po prostu pod opiekę obcych ludzi. I no i tam próbuje się jakoby kontynuować ten proces wychowania. To tak tyle z mojej strony i chętnie właśnie najbardziej bym oczekiwała informacji, jeżeli chodzi o przyczyny i motywację tych cięć na ciele.
Dziękujemy pani Alino za to pytanie.
Ja muszę powiedzieć, że nie słyszałem o tym. To jest coś nowego. Natomiast no jest wiele takich ekstrawagancji u młodych ludzi, które są społecznie akceptowalne. Jakieś rozległe tatuaże, prawda, czy wręcz one może przypominają tatuaże, bo może nie są tatuażami. Wszystko się zaczęło od tych dziwnych, prawda, włosów długich, krótkich, takich, innych, ubrania, prawda. Więc oczywiście są osoby, są środowiska, które oceniają to w takim przełożeniu 1:1. Tak? Przecież to nikomu nie szkodzi, że on ma takie włosy. Przecież to nikomu nie szkodzi, że on się tak ubiera. Natomiast no, tworzy to pewną subkulturę i gdzieś tam w tych kropelkach składowych całej sytuacji no, ma wpływ. I to rzeczywiście jest trudne. I jakby tak no, buntowanie się na wszystko, zabranianie wszystkiego, czy wręcz zmuszanie, jak to tutaj pani pedagog mówiła, no trzeba wybierać te rzeczy najważniejsze. Natomiast nie ma wątpliwości, że one wszystkie mają wpływ, bo jednak w ten sposób następuje przekaz kulturowy, tak? Przekaz kulturowy, który przekazuje wartości, tak? Więc to gdzieś tam. Natomiast sprawy dalsze, o których pani mówiła, czyli zgoda dziecka na badania, czy skarga na rodziców, no słyszeliśmy o tym, że rodziców się osadza w więzieniach za brak zgody na edukację seksualną sprzeczną z ich przekonaniami i to w nieodległym od nas kraju europejskim. Więc to oczywiście powoduje, że jesteśmy bardzo wrażliwi na wszystko, co się w naszym państwie w tym obszarze dzieje. Nie tylko w zakresie edukacji seksualnej, ale edukacji w ogóle. Wiemy, że były przedszkola, gdzie przymuszano, prawda, do wychowania ideologii gender. Wiemy o tym, że te wszystkie programy antyprzemocowe są daleko idące. Tu oczywiście jest też takie rozdarcie, bo jeżeli dziecko naprawdę cierpi, no to trzeba rzucić wszystko i mu tego nieba przychylić. Ale z drugiej strony, jeśli to się odbywa biurokratycznie i niemądrze, prawda, gdzie nikt nie analizuje źródeł, tylko widzi się skutki i ciach, prawda, a potem jest jeszcze gorzej. Wiemy, że dzieci kochają rodziców, nawet jeśli ci rodzice są dla nich nie za dobrzy. A czasami wystarczy tym rodzicom naprawdę odrobinę pomóc. Bo często ten alkohol bierze się z braku pracy, prawda? Bo często warunki mieszkaniowe powodują, że są problemy rodzinne. Więc oczywiście mamy system rozbudowanego tutaj opieki społecznej, opieki rodzinnej. Tylko wiemy, że nie wszystkie osoby się w to angażują, nie wszystkie wystarczająco dobrze wnikają w tą istotę rzeczy. Więc tutaj tych obaw mamy dużo i rzeczywiście te rozwiązania, o których pani tutaj mówiła, no są przerażające, tak? To są przerażające, że dziecko ma wyrazić zgodę, prawda? No to jest bardzo źle, prawda? Więc tutaj musimy być na tym punkcie bardzo ostrożni. I przede wszystkim musimy się upominać o to, że demokracja polega na tym, że stanowione prawo spełnia oczekiwania społeczne, jest zgodne z pewnymi wartościami. Wiemy, że nie wszystko da się głosować, ale są pewne rzeczy tak oczywiste, że to nie służy społeczeństwu, prawda? Że za pieniądze podatników organizuje się przedsięwzięcia, które uderzają w to społeczeństwo. No to rzeczywiście jest niepokojące i trzeba temu dawać wyraz społecznego przeciwstawienia się, bo niedaleko może się skończyć, tak jak pani mówiła.
Jeszcze na koniec mamy takie pytanie. Wiadomo, że no dziecko do końca nie wie, co jest dobre, a co złe. Dlaczego? Ponieważ nie potrafi przewidzieć pewnych skutków. Nie ma tego doświadczenia po prostu. Jeszcze się nie poparzyło, można powiedzieć, w jakiejś tam dziedzinie. I teraz, czy właśnie bazując na tym, że dziecko do końca nie wie, co jest dobre, co złe, nie możemy było dalej budować całego wychowania. Chodzi tutaj szczególnie w zetknięciu z komputerem, ze światłem wirtualnym.
To jest niezwykle cenne, co ojciec mówi. Przypomniałem sobie taką rozmowę w ciągu ostatnich 2 tygodni. Rozmawiałem z pewną mamą, która 3,5-letniemu dziecku puszcza te filmy w komputerze. Dużo czy mało, nie wiem, nie wnikam. Ale ja do niej mówię tak. Mówię, ale czy pani, czy ty pomyślisz o tym, że to dziecko, no bo co się nagle dzieje? Że dziecko uczy się liczyć dzięki filmom w komputerze. Uczy się wielu rzeczy z komputera. I teraz co się okazuje? Że autorytetem jest komputer. Jak do tej pory, kto uczył dziecko liczyć? Ojciec, matka. Kto uczył, że gorącego pieca nie należy dotykać, że to jest dobre, a to złe? Ojciec, matka. Nagle, jeżeli tych podstawowych umiejętności uczy komputer, to on się staje autorytetem, a nie ojciec i matka. I w pewnym momencie, kiedy dochodzi do takiego dylematu, jak ojciec mówi, że dziecko nie wie, no to sięga po autorytet. No to nauczyłem się najwięcej z komputera, to zapytam komputera, tak? A co w komputerze jest, to już żeśmy tutaj mówili, prawda? Nie mówiliśmy o tych najgorszych rzeczach, typu pedofilia, typu wykorzystywania seksualne i tak dalej. Przecież to też tam jest, prawda? Więc to jest taka rzecz, o którą ja się bardzo lękam. Oczywiście, jak rozmawiam, to niektórzy mówią, a jesteś przewrażliwiony, prawda? No jednak no, pewne doświadczenie życiowe człowiekowi podszeptuje, że trzeba być w wielu rzeczach ostrożnym. Ja w szczególności myślę tak, że staram się stosować taką zasadę, ona mi bardzo pomaga. Jeżeli na przykład zastanawiam się, czy coś robić, jak robić, to zawsze jako ostatnie rozwiązanie stawiam to, które wymaga najmniejszego mojego wysiłku. bo podejrzewam się o lenistwo, prawda? Jak ty chcesz zrobić coś, co ci najmniej będzie kosztowało, to może to jest lenistwo. Trzeba wybierać trudniejsze rozwiązania, bo one są bardziej wartościowe. I myślę, że tutaj trochę tego dotykamy, prawda?
Bardzo dziękuję za program, za podzielenie się doświadczeniem, wiedzą razem z nami.
To tak otworzyłem serce w tych obszarach, których w życiu się trochę zetknąłem. Muszę powiedzieć, że miałem takie wrażenie, że dla Jana Pawła II ta młodzież jest rzeczywiście bardzo ważna, bo kiedy człowiek ma kilkanaście lat, wtedy kształtuje się ostatecznie jego osobowość. To jest niezwykle ważne, nie wiem, 15, 16, 14, 17. On wtedy, w tym okresie trochę buntowania się, buduje siebie, określa siebie, a od tego zależy wszystko. Chcielibyśmy mieć mądre, dobre dzieci, mądre, dobre społeczeństwo, dlatego życzę tutaj wszystkim Państwu i sobie, żebyśmy potrafili mądrze wychowywać, żeby ta synteza tradycyjnych wartości dekalogu wiary świętej katolickiej z tymi najnowszymi technologiami, które należy wykorzystywać jako narzędzia, przynosiła jak najlepsze owoce. Szczęść Boże, dużo dobra życzę.
Bóg zapłać. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Wiatr, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Wielki Bóg zapłać również Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Zawsze dziewica. Szczęść Boże.